witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Siostry i bracia, przed chwilą z radością powtarzaliśmy ten refren psalmu responsoryjnego. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Szczególnie te słowa wybrzmiewają w naszych ustach i sercach dziś. Uroczystość odpustową po raz pierwszy przeżywaną w Kościele, który jest bazyliką mniejszą. Kościołem wyjątkowym w skali diecezji, bowiem jest to drugi taki kościół. Wypowiadamy te słowa, witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, dziś w uroczystość odpustową przeżywaną w kontekście jubileuszu 25-lecia parafii. Ale jest i trzecia racja, dla której te słowa psalmu responsoryjnego są dla nas dziś szczególnie wymowne. Jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii świętego Łukasza, niemal takimi samymi słowami Archanioł Gabriel, boski zwiastun, pozdrawia niepokalaną dziewicę. Mówi do niej, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Tak brzmi polskie tłumaczenie greckich słów chaire kecharitomen. Raduj się, ciesz się, znaczą te słowa. A my mówimy, witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Powtarzamy niejako słowa Archanioła, który zwiastuje Maryi wielką tajemnicę wiary, że stanie się Matką Syna Bożego. Przez to samo stanie się i staje się Matką Miłosierdzia. Jak to rozumieć? Czym jest Boże Miłosierdzie? To temat bardzo aktualny w naszych czasach, głównie za sprawą objawień, jakie dawał siostrze Faustynie Pan Jezus. Głównie za sprawą świętego Jana Pawła II, który tę pokorną zakonnicę z krakowskich Łagiewnik wyniósł do chwały ołtarzy i sam stał się wielkim apostołem Bożego Miłosierdzia. Między innymi wydał encyklikę o Bożym Miłosierdziu Dives in Misericordia. Jan Paweł II w tej encyklice uważanej za coś w rodzaju konstytucji kultu Bożego Miłosierdzia wyjaśnia, że Boże Miłosierdzie to szczególna postać miłości, polegająca na tym, że Bóg w swojej miłości, bo jest miłością, pochyla się nad grzesznym człowiekiem. Miłość ma to do siebie, że jest poniekąd symetryczna. Kochający obdarowuje kochanego sobą, aby uszczęśliwić tę drugą osobę. A ta druga osoba siebie daje w darze, aby odwzajemnić okazane nie tylko uczucie, ale ów osobowy dar. Natomiast miłosierdzie, można powiedzieć, jest niesymetryczne. Bo ten, który kocha, kocha nie ze względu na piękno, na dobro, na walory osobowe, ale kocha pomimo ich braków. Pochyla się nad nędzą. Kocha tego, który nie może mu odwzajemnić owej miłości. Tak kocha Bóg, który jest miłością. Miłosierdzie Boga objawia się w tym, że On daje siebie całego, bo jest miłością. Daje siebie grzesznikowi, człowiekowi, który grzesząc wzgardził Bożą miłością, odrzucił tę miłość. A mimo to Bóg, który jest miłością, nie unicestwia, ale przeciwnie, pochyla się, dźwiga, chce uszczęśliwić, chce uratować. Taka jest miłość Boża, miłosierna. I Pan Bóg to swoje zatroskanie o grzesznika, o grzeszną ludzkość, o każdego z nas okazał przed 2000 lat w sposób szczególny, posyłając swego jednorodzonego Syna, odwieczne Słowo, na ziemię, aby stał się człowiekiem, aby wszedł w całą kondycję ludzkiej egzystencji, aby poniósł mękę, śmierć na krzyżu i w ten sposób dokonał odkupienia. Bóg objawia swoje miłosierdzie poprzez swego Syna Jezusa Chrystusa za przyczyną Najświętszej Maryi Panny. Bo w chwili, jak słyszeliśmy w Ewangelii, gdy Archanioł Gabriel zwiastował jej wolę Bożą, ona pokornie odpowiada: Fiat mihi secundum verbum tuum. Niech mi się stanie według Twego słowa. Maria zgadza się być Matką Bożą. Zgadza się, aby przez nią Bóg najpełniej okazał swoje miłosierdzie światu. W tym sensie, jak powiedziałem, Maryja w chwili zwiastowania, stając się Matką Bożą, staje się zarazem Matką Bożego Miłosierdzia, Matką Bożą Miłosierdzia. Siostry i bracia, i to pokazuje obraz, który mamy przed oczyma, który mamy w sercu, przed którym zatrzymujemy się na ulicy, aby się chwilę zapatrzeć w łagodne oblicze tej, która stała się Matką Słowa Wcielonego, Matką Miłosierdzia. Ostrobramski obraz, który jest pośród nas, tu obok, przedstawia Maryję w chwili zwiastowania. Maria nie ma Jezusa na ręku, tak jak na jasnogórskiej ikonie. Maria ma Jezusa w sercu, w sobie, w chwili poczęcia. Może dlatego jej wzrok skierowany jest w jakąś głębię, w jakąś przepaść. Zapatrzona z łagodnym, promiennym uśmiechem, zapatrzona w jakąś tajemnicę. Tajemnicę samej siebie, w tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Bo przez nią Bóg, stając się człowiekiem, najpełniej okazuje ludzkości, każdemu z nas, swoje miłosierdzie. Bóg jest przedziwny w swoich dziełach. Raz dokonawszy dzieła miłosierdzia, stale je ponawia. I tak jak przed 2000 lat, stając się człowiekiem, okazał nam swoje miłosierdzie, tak okazuje je stale i czyni to na ogół za przyczyną, za pośrednictwem Maryi, Matki Miłosierdzia. Nie inaczej jest dziś, tu i teraz. Właśnie w tym miejscu, w tej świątyni, w tym sanktuarium, w tej bazylice, w tym szczególnym dniu, jakim jest odpust parafialny, także możemy dostąpić Bożego Miłosierdzia za przyczyną Maryi, Matki Miłosierdzia. To właśnie oznacza słowo odpust. Nam słowo odpust parafialny kojarzy się na ogół z całym folklorem, ze straganami, z kramarzami, z kiermaszem, z barwnymi procesjami, festynami, jakie nierzadko towarzyszą takiej parafialnej uroczystości. I dobrze, że tak jest, bo jest to wyraz naszej radości, że Bóg nas kocha i trzeba się cieszyć. Trzeba wyzwolić się z przeświadczenia, że chrześcijaństwo jest czymś ponurym, smutnym, tak bardzo poważnym, że aż tragicznym. Nie, to nieprawda. Archanioł Gabriel, zwiastując Maryi, mówi: raduj się, ciesz się, napełniona łaską. My też powinniśmy swoją wiarę przeżywać radośnie, odświętnie, ze splendorem, z pogodną twarzą. Ale nie to jest istotą odpustu. Istota tkwi znacznie głębiej. Istota tego święta tkwi w nas, w naszych sumieniach. Od średniowiecza Kościół zachęca do korzystania z praktyki zwanej odpustem. Zachęca do zyskiwania odpustu. Czym jest odpust? Jak samo słowo wskazuje, jest to odpuszczenie, darowanie, anulowanie, usunięcie skutków grzechu, jakie popełniliśmy. Warto jednak zwrócić uwagę, że warunkiem zyskania odpustu, warunkiem uzyskania darowania kar, skutków grzechów, jest usunięcie przyczyny w postaci grzechu. Najpierw musi być sakramentalne pojednanie z Bogiem, najpierw zgładzenie grzechu poprzez sakrament pokuty, a w następstwie dopiero możemy z ufnością prosić o dar Bożego miłosierdzia w postaci odpustu. Jak wiemy bowiem, grzech, czyli zburzenie harmonii pomiędzy człowiekiem a Bogiem, pomiędzy człowiekiem a człowiekiem i zburzenie także harmonii wewnętrznej, ten grzech pociąga za sobą określone skutki w naszej psychice, w naszej świadomości, w naszych relacjach społecznych. I choć grzech zostanie usunięty poprzez sakrament, to pozostaje jednak ślad po nim w nas, w naszej psychice. Przecież pamiętamy swoje grzechy, które wyznaliśmy w konfesjonale. To nie jest tak, że odchodzimy od konfesjonału i już nam mamy pustkę, nie pamiętamy nic z tego zła, które się wydarzyło. Pamięć grzechu pozostaje. Co więcej, nierzadko ta pamięć grzechu pociąga nas do ponownego grzeszenia, skłania do grzechu, prowokuje do rozpamiętywania, smakowania grzechu, który wprawdzie został odpuszczony, ale jego ślad tkwi w nas. Nierzadko skutkiem grzechu są zaburzone relacje społeczne. Jeśli komuś wyrządzimy krzywdę, nawet jeśli grzech wyspowiadany, ta krzywda pozostaje. Trzeba ją naprawić. Naprawiona krzywda jednak pozostawia jakiś niesmak, jakąś pamięć, jakąś urazę. My sami bolejemy z tego powodu, czujemy wyrzuty sumienia i tak dalej. Te skutki grzechu, to zranienie wewnętrzne, to są te tak zwane doczesne kary, które Bóg w swoim miłosierdziu leczy poprzez łaskę odpustu zupełnego. Odpust zupełny więc to jest uzdrowienie ducha, za którym nierzadko idzie także uzdrowienie cielesne, ale uzdrowienie duchowe jest daleko ważniejsze, bo ono decyduje o naszym wiecznym zbawieniu. Widzimy już z samego tego, jak wielki dar Bożego miłosierdzia Bóg nam objawia poprzez łaskę odpustu, jaki możemy zyskać także przy okazji dzisiejszej uroczystości i przy wielu innych okazjach. Tak wiele jest możliwości zyskania odpustu zupełnego, czyli tego duchowego uzdrowienia, że gdybyśmy potrafili z tych owoców korzystać, z pewnością szybko byśmy osiągnęli doskonałość i świętość. Obrazowo można powiedzieć, że człowiek, który jest w stanie łaski uświęcającej, który dostąpił odpustu zupełnego, gdyby nagle umarł po zyskaniu odpustu zupełnego, kto wie, może od razu poszedłby do nieba, już nie cierpiałby mąk czyśćcowych, już nie musiałby w czyśćcu odpokutować tych skutków grzechu, bo one zostały mu darowane w łasce odpustu zupełnego. Chcielibyśmy docenić ten wielki dar Bożego miłosierdzia, jakiego dostępujemy za przyczyną Matki Najświętszej. I w tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób można dostąpić łaski odpustu zupełnego? Co trzeba uczynić, aby uzdrowić swoje wnętrze, aby wyleczyć swoją duszę ze skutków grzechu śmiertelnego? Kościół, który jest dysponentem tej wielkiej łaski, wskazuje 5 takich zasadniczych warunków. Pierwszym warunkiem zyskania odpustu zupełnego jest stan łaski uświęcającej. Jak powiedziałem, najpierw trzeba usunąć przyczynę w postaci grzechu. Jeśli trzeba, należy skorzystać ze spowiedzi, przynajmniej być w stanie łaski uświęcającej. Drugi warunek to komunia święta eucharystyczna. Zjednoczenie z Bogiem poprzez sakrament pokuty zostaje dopełnione zjednoczeniem eucharystycznym. W dniu, w którym chcemy zyskać odpust zupełny, należy więc przystąpić do komunii świętej, najlepiej poprzez uczestnictwo we mszy świętej. Trzeci warunek zyskania odpustu zupełnego to postanowienie nie grzeszenia, nie powracania do grzechu, który pozostawił te właśnie duchowe skutki w postaci tak zwanych kar doczesnych. To jest chyba logiczne, że człowiek, który idzie do lekarza, idzie do szpitala, aby się leczyć, nie czyni tego po to, aby wróciwszy do domu na nowo popaść w tę samą chorobę. Jeżeli chcemy więc oczyścić swoją duszę ze skutków grzechu, trzeba zerwać, odciąć się od źródła grzechu. Dlatego ważnym warunkiem odpustu jest mocne postanowienie niepowracania do dawnych grzechów, do złych przyzwyczajeń. Czwartym warunkiem zyskania odpustu zupełnego jest modlitwa według intencji, jakie na dany dzień wyznaczył Ojciec Święty. Nie chodzi więc tylko o modlitwę za papieża, choć bez wątpienia taka modlitwa jest jak najbardziej wskazana i potrzebna i szczególnie owocna, zwłaszcza tu, w tym miejscu, w Bazylice Mniejszej, która jest kościołem szczególnie związanym z osobą Ojca Świętego, o czym przypominają papieskie klucze na frontonie świątyni. Chodzi natomiast o to, aby do skarbca zasług Kościoła, z których czerpiemy, zyskując odpusty zupełne, aby tam włożyć też swoją cząstkę. Kościół na mocy zasług Chrystusa Pana, Matki Najświętszej, świętych i wszystkich żywych i umarłych już członków Kościoła dysponuje obfitością tych łask. My czerpiąc z obfitości tych łask chcemy też coś od siebie dać. Dlatego podejmujemy modlitwę, podejmujemy także, jeśli trzeba, uczynki pokutne na intencje Kościoła, a tych potrzeb Kościół ma bardzo wiele. Wystarczy tylko wspomnieć prześladowanych w Iraku czy w innych krajach muzułmańskich. Wystarczy wspomnieć ludzi, którzy są w różnych duchowych potrzebach. My sami dostępujemy obfitości tych łask dzięki wsparciu modlitwie innych. Skoro bierzemy, chciejmy też od siebie coś dać. Dlatego modlimy się w intencjach Kościoła, tak jak wyznaczył to na dany dzień Ojciec Święty. I wreszcie piąty warunek zyskania odpustu zupełnego to spełnienie czynu odpustowego. Lista tych czynów, do których przywiązane są odpusty zupełne, jest dość długa. Specjalny dokument Kościoła z 1969 roku, stale aktualizowany pod tytułem Indulgercianum Doctrina, wymienia co najmniej kilkanaście uczynków, sytuacji, w jakich po spełnieniu wcześniej omówionych warunków można zyskać odpust zupełny. Pierwszym z nich, który mamy w zasięgu naszej woli, jeśli tylko chcemy, jeśli tylko tego pragniemy, to udział w uroczystości odpustowej w danej parafii, a więc nawiedzenie kościoła, w którym przeżywany jest odpust parafialny, tu czy gdziekolwiek indziej. Chodzi o nawiedzenie Kościoła, o wejście do świątyni, a nie tylko zobaczenie jej z zewnątrz czy pozostawanie gdzieś tam na placu. Bywa czasem, że w sanktuariach, w kościołach bardzo popularnych, gdzie jest bardzo dużo ludzi na mszy świętej odpustowej, trudno się dostać do wnętrza kościoła. Ale potem, kiedy już zakończy się liturgia, należałoby wejść do świątyni, nawiedzić ją fizycznie. W niektórych rejonach świata, ale i w Polsce spotyka się taki piękny zwyczaj, choć nie jest on obowiązkiem, że wierny, nawiedzając świątynię, zwłaszcza sanktuarium, dotyka czołem posadzki kościoła albo ją nawet całuje, dla podkreślenia, że to jest miejsce święte, w którym Bóg objawia bogactwo swego miłosierdzia. Tak więc dzisiaj, uczestnicząc we mszy świętej odpustowej, będąc tu, w świątyni, spełniamy ten warunek. Jeżeli inne zostały także spełnione, możemy zyskać łaskę odpustu zupełnego. A jakie są inne czynności odpustowe? Na przykład, jeśli chodzi o sanktuarium, każdorazowe nawiedzenie sanktuarium. czy pielgrzymka do sanktuarium, choćby ona była bardzo krótka, choćby to było tylko przejście z osiedla tutaj do świątyni, ale jeżeli idę do sanktuarium jako pielgrzym, a więc w duchu pokuty, z pragnieniem zyskania łaski, zwłaszcza łaski odpustu zupełnego, spełniam ten warunek. Siostry i bracia, zobaczmy, mamy codzienny apel w ostrej bramie. Podejmujemy pewien wysiłek, aby wieczorem, pomimo zmęczenia, przyjść na chwilę modlitwy, by się pokłonić Matce Bożej. Jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy komunię świętą. Nie chcemy żyć w grzechu. Modlimy się w sprawach Kościoła i przychodzimy na apel. Możemy codziennie zyskać odpust zupełny. To wielka łaska. Podobnie czynimy z innymi sanktuariami. Ilekroć nawiedzamy różne sanktuaria w ramach pielgrzymki, mamy okazję zyskać odpusty zupełne. Nie marnujmy tej szansy. A na co dzień Kościół daje wiele takich możliwości. Każdy, kto przynajmniej pół godziny spędzi na adoracji Najświętszego Sakramentu podczas wystawienia, może zyskać odpust zupełny przy spełnieniu pozostałych warunków. Każdy, kto odmawia różaniec, cząstkę różańca we wspólnocie, a więc z kimś drugim, czy w rodzinie, nawet jeśli czyni to w domu, może zyskać odpust zupełny. Dlaczego z tego nie korzystać, modląc się na różańcu w naszych rodzinach, w naszych domach, czyniąc je miejscem świętym? Także rozważanie i czytanie Pisma Świętego przez około pół godziny także daje nam okazję zyskania odpustu zupełnego. Podobnie odprawienie drogi krzyżowej przy stacjach, które są poświęcone, udział we mszy świętej pierwszokomunijnej, udział w święceniach biskupich, udział we mszy świętej prymicyjnej, w jubileuszu kapłaństwa 25-lecia i 50-lecia. To wszystko są okazje zyskania odpustu zupełnego. Także udział we mszy świętej sprawowanej przez biskupa podczas nawiedzenia, podczas wizytacji parafii, to także okazja zyskania odpustu zupełnego. A cóż powiedzieć o tych różnych uczynkach miłosierdzia, jakie pełnimy w trosce o dobro? Także one dają nam okazję zyskiwania odpustów tak zwanych cząstkowych, czyli częściowego darowania doczesnych kar, skutków naszych grzechów. Siostry i bracia, widzimy więc, jak wielkie jest Boże miłosierdzie. Chcielibyśmy z Niego korzystać z ufnością i wiarą i z pokorą, aby w ten sposób za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, przez którą Bóg okazał i stale okazuje hojność swojej miłości, abyśmy w ten sposób przywracali w sobie piękno dziecka Bożego. Abyśmy, pozbywając się skutków grzechu ze swojego życia, stawali się podobni do tej, do której dziś z radością wołamy: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia.